wspólnie powiedzieć chwała Panu Bogu. Myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego cudowną łaskę, za Jego wspaniały Boży pokój i za cudowną radość. Gdybyśmy tak sięgli, każdy z nas indywidualnie do naszego życia, to zauważymy, że wtedy, kiedy pozwalamy, kiedy z naszej strony otwieramy się na naszego Boga, kiedy pozwalamy, aby łaska mocy Ducha Świętego kształtowała i przenikała nasze serca, wtedy nasze życie jest życiem, można powiedzieć krótko, cudów. Życiem Bożego działania, życiem Bożego prowadzenia, życiem wspaniałej, niebiańskiej, cudownej Bożej ochrony. Ja myślę, że stąd apostołowie, mężowie Boży, prorocy starotestamentowie, czy psalmista, kiedy opiewa te chwile, w których był blisko żywego Boga, on tak jednoznacznie stwierdza, jednoznacznie możemy zauważyć taką głęboką wdzięczność, szczęście i radość. Być z Bogiem, moim Bogiem jest Pan, żyć w łasce, żyć w namaszczeniu, żyć w Bożym pokoju, żyć w Bożej radości, to jest coś, co napełnia każde serce tą cudowną łaską i Bożym niebiańskim pokojem. Żyjemy aktualnie w takim okresie czasu, gdzie wiele ludzi mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest istotne i bardzo ważne wydarzenie. Słowo Boże nawet nas upomina, że ilekroć byśmy na przykład obchodzili pamiątkę śmierci naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zawsze przypominali sobie, zawsze nawiązywali do tematu Jego śmierci i Jego mocnego, świętego, Bożego zmartwychwstania. Chciałbym dzisiaj razem z Wami zastanowić się nad pewną bardzo istotną rzeczą, jakim jest świątynia. Kiedy czytałem Boże Słowo i stąd przyszła mi taka myśl, aby zwrócić uwagę na Biblię, na Boże Słowo, dotyczące tematu świątynia. Czym jest świątynia? Jakie warunki powinna ona spędzić i kiedy ona jest rzeczywistą świątynią? Może otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Jana, 2 rozdział i przeczytamy od 20 do 22 wersetu. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tą świątynię, a Ty w 3 dni chcesz ją odbudować. Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Możemy zauważyć na tym miejscu, że Jezus, nawiązując do pewnych bardzo istotnych wydarzeń, pokazywał tak jakby na budowlę, w której się znajdował, na świątynię, i mówi o tym, że ona zostanie odbudowana, odnowiona czy stworzona w ciągu 3 dni. Sięgłem do Starego Testamentu i chciałem zobaczyć, w jaki sposób Stary Testament dotyka tego tematu świątynie. Kiedy otworzymy sobie 2 Mojżeszową, znajdziemy moment, kiedy Pan Bóg potężną swoją dłonią wyprowadza naród izraelski z ziemi egipskiej i tworzy miejsce, w którym chce przebywać. Stworzy szczególne miejsce, szczególną, może nie budowlę, ale namiot, cały przybytek, aby w nim przebywał. Miejsce, do którego Żydzi mogli przyjść w modlitwie, miejsce, do którego Żydzi mogli przyjść z prośbą, oczekiwać i szukać oblicza swego Boga. I Słowo Boże nam pokazuje, że Mojżesz otrzymał polecenie, aby zbudować namiot zgromadzenia. Ja oczywiście nie będę czytał całej tej historii, ale tam znajdujemy coś bardzo ciekawego. Bóg nie tylko dał polecenie Mojżeszowi, słuchaj Mojżeszu, zbudujesz mi miejsce tam, gdzie będzie wstawiona Arka Przymierza. Ale Bóg bardzo wyraźnie w detalach, w szczególikach, w szczegółach mówi, w jaki sposób, z jakiego materiału, kto winien wykonywać namiot zgromadzenie i to miejsce, gdzie on ma przybywać w swojej chwale. Możemy zauważyć, że Pan Bóg w szczegółach daje instrukcje dla Mojżesza, w jaki sposób powinna odbywać się tam służba w tym miejscu. Możemy zauważyć, że Pan Bóg wybiera szczególnych ludzi, którzy mają dostęp do tego miejsca, aby w niej sprawować świętą Bożą służbę. Możemy zauważyć, że kiedy Bóg wydał polecenie o miejscu, o tam, gdzie On chce przybywać swoim autorytetem, swojej mocy, On bardzo szczegółowo opisuje, bardzo szczegółowo wyznacza i naucza i wskazuje, daje tak jakby pewien obraz tego z namiotu zgromadzenia, gdzie on ma przybywać w swojej chwale, gdzie on ma się znajdować. Czyli możemy zauważyć, że w tym zrozumieniu miejsce obecności Boga to jest miejsce przygotowane zgodnie z planem Bożym, przygotowane dla ludzi, którzy zgodnie z Jego świętym Bożym planem przygotowują się do tej służby i pełnią tą służbę. I kiedy to miejsce zostało zbudowane, kiedy ten namiot przybytek, ten namiot zgromadzenia został wykonany, kiedy została wprowadzona arka, zauważymy coś bardzo ważnego, co jest konieczne, aby było w świątyni. A mianowicie druga księga Mojżeszowa, 40 rozdział i przeczytamy sobie 34, 35 werset. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. Możemy zauważyć, że to miejsce, które miało być przygotowane dla żywego Boga, w której Bóg miał przebywać przez swoją obecność, udzielać instrukcji, odpowiedzi, wysłuchiwać modlitwy, przyjmować ofiary składane przez Mojżesza, było coś bardzo potrzebnego. A mianowicie świątynia jest to miejsce, gdzie mieszka ten, dla kogo ona jest poświęcona. Namiot zgromadzenia był poświęcony dla Boga. Był poświęcony dla Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. I kiedy Mojżesz z narodem wykonał wszystko to, co było zgodne z Bożym oczekiwaniem, Bóg przychodzi i wypełnia sobą, wypełnia swoją chwałą, wypełnia swoją obecnością, napełnia swoją mocą, daje świadectwo, oto jest moja świątynia i ja w niej przybywam. Ja jestem z wami, aby prowadzić i kształtować naród izraelski. Proszę zwrócić uwagę, że tym potwierdzeniem, tym odpowiedzią na czynienie i uczynki i działanie Mojżesza i narodu było to, że Pan napełnił to miejsce. Czyli możemy zauważyć, że spełnione zostały tak jakby trzy warunki, jeżeli mogę tak to określić. Po pierwsze był naród, który był posłuszny głosu swego Boga i zaczął wykonywać i realizować wszystko to, co było zgodne z planem Najwyższego Boga. Po drugie było miejsce przygotowane przez naród izraelski, gdzie miała przebywać obecność żywego Boga. I kiedy ludzie to uczynili, Bóg odpowiadając na to, na posłuszeństwo, na ich pracę, na ich wierność, napełnia to miejsce, napełnia ten namiot zgromadzenia swoją potężną niebiańską chwałą. Ja myślę, że kiedy wszyscy Żydzi zobaczyli ten namiot, zobaczyli tą chwałę, zobaczyli tą potęgę Boga, która przeniknęła, która napełniła to miejsce zgromadzenia, myślę, że wszyscy byli pełni szczęścia, pełni radości. Ja myślę, że niejedne serce wołało chwała, chwała Panu Bogu. Ich serca były wypełnione bezpieczeństwem, radością, pokojem. Zdawali sobie sprawę, oto jest z nimi ten, który przyprowadził ich z ziemi egipskiej. Oto on daje dowód swojej obecności i miejsce przygotowane dla niego, aby on w nim przebywał, został napełniony jego świętą, potężną niebiańską obecnością. Naród izraelski podróżuje po pustyni. Kiedy już dzięki Bożej łasce zostaje wprowadzony do ziemi obiecanej, do miejsca ich państwa, kiedy naród izraelski 12 pokoleń objęły już swoje ziemie, znajdujemy następny bardzo ciekawy opis, a mianowicie spełnia się głębokie pragnienie króla Dawida. Król Dawid, kiedy zobaczył, kiedy oglądał w swoim życiu to potężne, wspaniałe Boże błogosławieństwo, kiedy oglądał w swoim życiu potęgę swojego Boga, w jak cudowny sposób Bóg wyswobodził go od wszystkich nieprzyjaciół, Naród izraelski stał się potęgą, państwem bardzo mocnym. Dawid sobie zdawał sprawę, że nie uczynione to było dzięki jego zaradności, że nie było to dzięki jego wielkości, ale dzięki temu, że z narodem izraelskim był żywy, święty Bóg, że obecność Boga, że jego działanie prowadziło ich w codziennym życiu. Dawid niejednokrotnie przed bardzo istotnymi wydarzeniami, przed różnymi decyzjami, które miał podejmować, kierował swoje oczy do Boga, zwoływał kapłanów i szukał oblicza Bożego, szukał wskazówek, odpowiedzi, szukał Bożego prowadzenia. Dawid był człowiekiem, który nie podejmował decyzji sam, ale szukał decyzji u swego Boga, szukał decyzji u swego Pana, przedstawiał przed jego oblicze swoje, te swoje plany i oczekiwał, aby Bóg błogosławił jego, aby błogosławił cały naród. Dawid zrozumiał i zobaczył, że na ogrom, widząc te swoje bogactwo i miejsce, gdzie on mieszkał jako król, gdzie naród izraelski miał, nazwijmy to już stałe swoje siedliska, postanowił, pojawiło się w jego sercu budować coś dla swego Boga. On się cieszył, że Bóg przebywał w tym namiocie zgromadzenia. Ale Dawid zrozumiał, że przyszedł czas, żeby coś więcej dla swego Pana Boga uczynić, żeby w jakiś więcej sposób go wyeksponować w swoim życiu, aby on jakoś bardzo był podkreślony, jego potęga i moc. I postanowił, pojawiło się w jego sercu pragnienie budować świątynię, budować miejsce, gdzie ta arka w takim godnym miejscu spoczywała, jako dowód Bożej obecności i Bożego prowadzenia aż do tego momentu narodu izraelskiego. My znamy całą historię, my wiemy bardzo dokładnie, że Bóg nie zezwolił Dawidowi, aby on budował tę świątynię. Jego następca, król Salomon, rozpoczął budowę świątyni. I kiedy znowu sięgamy do budowy świątyni, którą Salomon stawiał, budował nie już jako namiot zgromadzenia, ale jako taką budowlę, nazwijmy stałą, stabilną, mocną, to zauważymy, że znowuż ta świątynia, w której mieszkać miał Bóg, była budowana zgodnie z planem Bożym. Znowu Pan Bóg bardzo wyraźnie wskazuje, tak jakby chciał powiedzieć, że jeżeli ja mam tam przebywać, jeżeli moja obecność tam ma być, jeżeli moja chwała tam ma być, to ja pokazuję, jak ona powinna być zbudowana, z jakiego materiału powinna być wykonywana i w jaki sposób powinna być służba pełniona. Nie pozwolił Pan Bóg, aby Dawid, Salomon czy ktokolwiek inny budował miejsce, w którym mieszkałaby chwała Boża według własnego widzimisię, według własnego jakiegoś spojrzenia, własnej estetyki. To wszystko pochodziło od Boga. I znowu znajdujemy bardzo ciekawy opis, kiedy ta świątynia została zbudowana, kiedy ona została wykonana zgodnie z Bożym planem, kiedy służba miała być rozpoczęta zgodnie z Bożym planem, kiedy te ofiary były składane zgodnie z tym, jak Bóg ustanowił. Znowu nie będę czytał całości, ale przeczytam ten moment, w którym znowu Bóg zaingerował, znowu objawił swoją moc i swoją potęgę, kiedy Salomon, kiedy naród izraelski wykonał wszystko zgodnie z Bożym planem. I czytamy od 9 do 11 wersetu 8 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Słowo Boże mówi tak. W skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, który tam złożył Mojżesz pod Cherobem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej. Gdy zaś kapłanie wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię Pańską. Chwała Panu Bogu. Mamy drugi przykład, drugie miejsce zbudowane specjalnie dla Bożej chwały. Miejsce, w którym miało być miejscem oddawania czci i chwały i podziękowania dla żywego Boga. Miejsce, gdzie były najważniejsze wydarzenia między narodem izraelskim a Bogiem, właśnie w tym miejscu się spełniały. Miejsce, gdzie każdy Żyd trzykrotnie w roku musiał przyjść i stawić. To był obowiązek jego, aby przyjść do świątyni, do Jerozolimy, aby tam oddać chwałę Najwyższemu Bogu. I znowu możemy zauważyć coś bardzo istotnego, a mianowicie zauważymy naród izraelski, który wiernie wykonuje polecenie Boże. Znajdujemy Salomona, który bardzo pilnie realizuje Boży plan. Znajdujemy kapłanów, którzy w uświęceniu bardzo jednoznacznie wykonują swoją służbę. I kiedy to wszystko zostało wykonane, kiedy skrzynia została wprowadzona do miejsca najświętszego, Słowo Boże mówi i Boża chwała napełniła to miejsce. Boża obecność przeniknęła to miejsce, że nawet kapłani nie byli w stanie pełnić swoją służbę przed potęgą objawionej mocy, przed potęgą Bożej odpowiedzi, przed potęgą Bożego zbliżenia się do człowieka, przed potęgą stwierdzenia, tak jakby przez tą chwałę wypełniającą to miejsce, tego potwierdzenia Bożego, oto ja jestem waszym Bogiem. Chwała naszemu Panu. Drodzy umiłowani, znowu możemy zauważyć coś bardzo ciekawego. A mianowicie chyba ten naród, który otaczał to miejsce, który oglądał potęgę swego Boga, ich serce było wypełnione radością, pokojem, szczęściem. Byli świadomi, że są jedynym narodem na ziemi, w którym jest żywy, święty, wspaniały Bóg. Ludzie byli świadomi, że mają tego Boga, który stworzył niebo, ziemię, który ogruntował wszystko. I możemy zauważyć, że w tym Starym Testamencie, w tych dwóch miejscach przebywała Boża chwała. Co jest ciekawego, co jest wspólne przy budowaniu namiotu zgromadzenia, przy budowaniu świątyni, a mianowicie pilność wykonania i zrealizowania Bożego planu. Wyraźnie to, co czyniono, czyniono zgodnie z Bożym postanowieniem. W jednym i w drugim przypadku Pan Bóg bardzo wyraźnie wyznaczył, bardzo jednoznacznie wskazał, jak ma być budowane Jego miejsce, jak ma być wystrojone Jego miejsce, jak ma być przygotowane to miejsce, w jaki sposób powinna być pełniona służba w tym miejscu i odpowiadał swoją cudowną Bożą chwałę. W jednym i w drugim miejscu możemy zauważyć, że potęga Boga, moc Boża, obecność Pana, ona stąpiła i wypełniała to miejsce, wydała wyraźne świadectwo, oto jestem z wami. I drodzy, mówimy, przechodzimy do Nowego Testamentu. Możemy zauważyć coś bardzo ciekawego. Tak jakby ten Stary Testament wprowadzał nas w coś bardzo doskonałego, coś bardzo potężnego. Albowiem i w Nowym Testamencie Słowo Boże mówi o świątyni. Świątynia w Nowym Testamencie jest bardzo mocno podkreślana. Świątynia w Nowym Testamencie jest bardzo mocno uwidoczniona przez Bożą wolę. Bóg pragnie błogosławić świątynię nowotestamentową. Bóg pragnie wypełniać mocą swego świętego ducha świątynię w Nowym Testamencie. Bóg daje gwarancję, że On będzie ciągle i stale w tej nowotestamentowej świątyni. Dlatego Chrystus poszedł na Golgotę, umarł, przelał swoją świętą krew, oddał swoje życie, zmartwychwstał, aby Jego świątynia, nowotestamentowa świątynia, była żywą świątynią, wypełniona chwałą, obecnością, działaniem żywego, świętego Boga. I kiedy otworzymy sobie drugi list męża Bożego, apostoła Pawła do Koryntian, apostoł Paweł tak bardzo jednoznacznie, tak bardzo wspaniale przemawiając do naszego serca, pisząc na owe czasy do Koryntian, zostawia nam bardzo ciekawe stwierdzenie. A mianowicie 6 rozdział drugiego listu męża Bożego, apostoła Pawła do Koryntian, I 16 werset mówi tak. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jako powiedział Bóg, zamieszkam w nich, będę się przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Chwała Panu Bogu. Proszę zwrócić uwagę, że jak w Starym Testamencie, to Boże umiejscowienie Jego obecności, Jego działania dotyczyło tej skrzyni przymierza, arki przymierza, namiotu zgromadzenia, świątynia, służby. Tak tutaj apostoł Paweł mówi, myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Ja stoję w tej chwili przed świątynią Boga żywego. Droga siostro, drogi bracie, ty jesteś nowotestamentową świątynią Boga żywego. I dlatego Boże Święte Słowo mówi do ciebie jako do świątyni, mówi do mnie jako do świątyni, w jaki sposób mam żyć, w jaki sposób mam postępować, w jaki sposób mam budować swoje życie rodzinne, małżeńskie, w pracy, gdziekolwiek bym się nie dotknął. Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi. I tak Stary Testament otrzymał bardzo jednoznaczne polecenie, jak budować namiot zgromadzenia, jak budować świątynię. Tak Nowy Testament mówi bardzo wyraźnie do ciebie, jak masz budować świątynię, która jest w tobie. Chwała Panu Bogu. Świątynia, która jest z twojego serca, z twojego życia. Apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, my jesteśmy tą świątynią. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, ten sam mąż Boży, dotykając tematu świątyni, ponownie nam mówi coś bardzo ważnego, a mianowicie 6 rozdział i 19 werset. Apostoł Paweł mówi tak, albo czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samego. Ten werset mówi coś bardzo mocnego. Apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią? Ja bym chciał na moment się zatrzymać. Apostoł Paweł, będąc wypełniony mocą świętego Bożego Ducha, mówiąc o tej nowotestamentowej świątynie, umiejscawia już nie w namiocie zgromadzenia, nie w budowli świątynnej w Jerozolimie, ale mówi bardzo wyraźnie, twoje ciało jest świątynią Bożego Świętego Ducha. I z tego tytułu, skoro jest to świątynia, to należy do Boga. Namiot zgromadzenia, świątynia w Jerozolimie należała do Boga. Była własnością Boga, gdzie Bóg swoją mocą, chwałą i autorytetem wykonywał swoje Boże działanie. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie i do mnie, czy nie wiesz, że twoje ciało jest świątynią Boga, świątynią Ducha Świętego, a skoro ono jest świątynią Ducha Świętego, to proste, nie należy już do ciebie samego. Twoje ciało stało się własnością Bożą, albowiem Bóg w nim umiejscowił swoją świątynię i przez moc świętego Bożego Ducha on pragnie napełniać. Ja myślę, że wielu z nas mogłoby wydać cudowne, wspaniałe świadectwa o tym momencie, kiedy oczyszczająca krew Syna Bożego, kiedy ściekająca krew z Golgoty obmyła, oczyściła, ułaskawiła nasze serce, kiedy to nasze ciało zostało przysposobione, przygotowane do tego, zbudowane, takie użyję słowo, jak w przypadku namiotu zgromadzenia, jak w przypadku świątyni. I kiedy ta duchowa budowla została wykonana i nastąpi moment, kiedy moc Jezusa, kiedy łaska zbawienia, kiedy Boży pokój, kiedy siła Ducha Świętego przeniknęła twoje serce. Ja myślę, że wielu z nas zachowało się podobnie jak Mojżesz, podobnie jak kapłani, który pod wpływem tej obecności Bożej, potęgi Boga, obecności Ducha Świętego, nie byli w stanie ostać się w tym miejscu. Ja myślę, że i my mogliśmy doświadczyć tej potężnej łaski. Możemy zauważyć, takie potwierdzenie tej nowotestamentowej świątyni w dzień Pięćdziesiątnicy. Oto zgromadzonych około 120 osób, ludzi, którzy chwycili się mocno obietnicy Jezusa Chrystusa, którzy chwycili się mocno jak kotwicy zbawienia swojej duszy, słów swego mistrza i Pana, który powiedział: nie wychodźcie z Jerozolimy, aż do tego momentu, gdy będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. I ta świątynia, będę cytował słowa męża Bożego apostoła Pawła, ta świątynia, gdzie ciało wasze jest świątynią, tam w tej górnej sali oczekiwali, kierowali, tak by chcieli powiedzieć: Boże, Panie, Mistrzu, my ze swojej strony, co mogliśmy, co umieliśmy, o czym wiedzieliśmy, już wszystko wykonaliśmy. Ty powiedziałeś, Ty dałeś obietnicę, będę używał słów apostoła Pawła, że ta świątynia zostanie wypełniona mocą, siłą Ducha Świętego, że ta świątynia zostanie wypełniona Twoją niebiańską chwałą, Twoją potęgą Bożej obecności. I kiedy tak się modlili, znamy opis drugiego rozdziału Dzieje apostolskich, Bóg napełnia, odpowiada i chwała Boża wstępuje na uczniów, wypełnia te grono 120 osób. Oni przyjmują łaskę Ducha Świętego, zaczynają mówić w różnych językach, jak Duch Święty im daje wypowiedzieć. Boża chwała wypełniła, powstał wielki szum gwałtowny i proszę zwrócić uwagę, tak w przypadku namiotu zgromadzenia, jak w przypadku zbudowanej świątyni, wszyscy obecni zauważyli, że coś się wydarzyło, że ta świątynia, to miejsce tego namiotu zgromadzenia, ta świątynia zbudowana przez Salomona została przyjęta przez Boga, została wypełniona Bożą chwałą. Tak i ta nowotestamentowa świątynia składająca się z ciał ludzkich została wypełniona i cały Jeruzalem i wszyscy zgromadzeni zobaczyli, że nastąpiło coś bardzo ważnego. Świątynia została wypełniona mocą świętego Bożego Ducha. I nie należysz już do siebie samego. Należysz do tego, który ciebie wypełnił, który przeniknął, ożywił twoje serce. Nie należysz już do samego siebie, ale należysz do tego żywego, świętego, wspaniałego Boga. I tam jest ciekawe miejsce, kiedy ci, którzy nie do końca rozumieli, co się wydarzyło, będąc świadkami tego potężnego wydarzenia, zadają pytanie dla apostołów, co oni powinni uczynić, aby też coś podobnego przeżyć, aby coś takiego doświadczyć. Ja nie będę opowiadał całości tej historii. Ja myślę, że każdy jeden z nas obecny na tym miejscu dokładnie wie. Ale dotknę tylko jednej myśli słów męża Bożego apostoła Piotra. Apostoł Piotr mówi: albowiem to wydarzenie, albowiem ta obietnica, albowiem ta łaska, abyś był świątynią, dotyczy każdego. Bo mówi, że ten Duch Święty należy się dla was, dla dzieci waszych i dla wszystkich, których bykolwiek powołał Pan Bóg nasz. Chwała Panu Bogu, że ta budowa nowotestamentowej świątyni, ona trwa aż do dnia dzisiejszego i będzie trwała aż do momentu podchwycenia Kościoła na obłoki. Drodzy umiłowani, i w tej budowli znajduje się Ty. I Ty jesteś tą cząstką, i Ty jesteś tą świątynią Boga żywego. To jest to coś tak bardzo wspaniałego. Czyli zauważymy, że świątynia starotestamentowa, która znajdowała się w namiocie zgromadzenia, znajdowała się w świątyni, w tej budowli wybudowanej przez Salomona w Nowym Testamencie, tak by Bóg coś więcej czyni. Jeszcze bardziej zbliża się do człowieka. Już nie musisz pokonywać drogę do Jerozolimu czy jakiegokolwiek innego miejsca, ale wszędzie tam, gdzie jesteś otwarty na Boże działanie, wszędzie tam, gdzie twoje serce w pokorze i uniżeniu szuka oblicza Bożego, tam Bóg buduje tą swoją nowotestamentową, duchową świątynię. I jeszcze raz, i jedną rzecz jeszcze zasygnalizuję. W tych dwóch przypadkach starotestamentowych tam nie było żadnego planu ludzkiego. Tam było wykonanie Bożego planu. Dokładnie jest tak samo w Nowym Testamencie. Jeżeli chcesz, aby Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, abyś Ty był świątynią Boga Najwyższego, to nie ma Twego planu, nie ma mojego planu, ale jest plan do zrealizowania, plan, który dał nasz Mistrz i Zbawiciel Jezus i przekazał przez to święte Boże Słowo Księgę Żywota. Drodzy umiłowani, jak wspaniale jest dzisiaj, żyjąc w tym erze Nowego Testamentu, doświadczać tych wielu łask, wielego pokoju i wielkiego Bożego miłosierdzia. Więc jest to, mówimy o drugim tak jakby etapie tej świątyni, która dotyczy serc ludzkich, która dotyczy okresu łaski życia na tej ziemi. Ale okazuje się, że kiedy mówimy o niebie, kiedy mówimy o tym Nowym Jeruzalem, też Słowo Boże wspomina o świątyni. Też Słowo Boże nam pokazuje taki pewien plan, tak jakby doprowadzenia tejże świątyni od tych budowli poprzez serca ludzkie, poprzez mieszkającego Ducha Świętego w nas, w ludziach żyjących na tej ziemi, do czegoś bardzo wspaniałego. A mianowicie otwórzmy sobie objawienie świętego Jana i otworzymy sobie 21 werset. Tutaj Słowo Boże nam przekazuje coś bardzo wspaniałego. A mianowicie ten 21 rozdział objawienia świętego Jana od 9 wersetu opisuje nam nowe Jeruzalem. Wspaniałe miasto, miasto przygotowane przez Boga, miasto wypełnione Jego potęgą, świętością. Miasto, kiedy czytamy o Jego rozmiarach, nie mieści się to w umyśle ludzkim. Miasto, które czytamy o Jego wystroju, o Jego bramach, o tym wszystkim jest coś, co człowiek i żaden architekt na tej ziemi nie jest w stanie wymyśleć. Dlatego, że architektem tego miasta jest sam potężny, święty Bóg. Ale kiedy nawiązujemy do świątyni, jest też mowa o świątyni. I może otwórzmy sobie ten 21 rozdział objawienia świętego Jana i przeczytamy ciekawą myśl. Może przeczytamy od 21 do 24 wersetu. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Chwała Panu Bogu. To miejsce nam pokazuje, że przez Stary Testament, przez okres Nowego Testamentu, Bóg mówiąc o świątyni, mówi o swojej obecności, o swoim mieszkaniu, mówi o swoim planie, o swoim działaniu i wprowadza do tej doskonałego miejsca, gdzie mówi Słowo Boże, zacytuję jeszcze raz, lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest świątynią oraz baranek. Chwała Panu Bogu. I ta świątynia, w której mieszka w Tobie Święty Boży Duch, ona zdąża do tej doskonałego miejsca, do tej wspaniałej obecności Boga, gdzie tym miejscem, tą świątynią, tą doskonałością, tą pełnią Bożego Majestatu i Bożej pełni będzie właśnie tam, na ulicach Nowego Jeruzalem. I tam już nie będzie potrzeby budowli jakiejkolwiek, albowiem sam Bóg, sam Baranek, On wypełniając swoją obecnością, przybywając bezpośrednie społeczności z Bogiem, znajduje się w świątyni, czyli znajduje się w Bogu, z Bogiem w Jego obecności i w Jego pełni, którą On ma w sam sobie. I dalej pisze tak. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciła. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Chwała naszemu Panu. Drodzy umiłowani bracia i siostry, możemy zauważyć tą cudowną Bożą łaskę, która skierowana jest do człowieka. Możemy zauważyć, jak od samego początku Bóg, szukając społeczności z człowiekiem, mówił o świątyni, mówił o miejscu świętym, mówił o swojej obecności, mówił o tych, którzy otaczali to miejsce święte, jako ci, którzy zostają uświęceni przez moc wypływającą z tejże świątyni i doprowadza nas do tego doskonałego Nowego Jeruzalem. Bardzo mnie zastanowiło to słowo, a w nim świątyni nie widziałem. Nie widziałem jakiegoś szczególnego miejsca, albowiem tam w pełni swoim wymierze, w pełnej swojej chwale, w pełnej swojej doskonałości, potędze i mocy Bóg sam wypełnia to miejsce i wypełnia tych, którzy tam się znajdują. Chwała Panu Bogu. A krew Syna Bożego, Jego moc zmartwychwstania uczyniona jest po to, aby Ciebie prowadzić do tego miejsca, abyś znalazł się tam, gdzie już tej budowli żadnej nie będzie, ale będzie to miejsce wypełnione doskonałością żywego Boga. Dlatego zmartwychwstanie Jezusa, dlatego moc Jego zmartwychwstanie, Jego siła krwi przelanej na Golgocie, ona czyni coś bardzo wielkiego. Poprzez mieszkającą obecność w Twoim ciele doprowadza Ciebie aż do momentu, gdzie będziesz mógł znajdować się w pełnej mocy i autorytecie Bożego Świętego Majestatu. I można sobie zadać pytanie, które chciałbym zostawić dla każdego z nas. Jaką ja jestem świątynią? Gdybym na moment wrócił do narodu izraelskiego, to się okazuje, że to miejsce świątyni wypełnione chwałą Bożą, który zbudował Salomon poprzez grzech następnych pokoleń, poprzez nieposłuszeństwo następnych pokoleń, ono utraciło swoją potęgę, ono utraciło swoją istotę i moc świątyni. Zostało zburzone, zostało zniszczone. Była próba odbudowania, następnego odbudowania. Proszę zwrócić uwagę, że mimo tego, że Bóg wypełnił Twoje czy moje serce, tak jak Bóg wypełnił tą świątynię Salomona, ale w momencie, kiedy ci, którzy korzystali z tej świątyni, korzystając z Jego błogosławieństwa, z Jego ochrony, z Jego działania, w momencie, kiedy ci, którzy korzystali z tej świątyni, nie wykonywali zaleceń wypływającej od tego, który był gospodarzem tej świątyni, tracili kontakt. Świątynia traciła na wartości. Świątynia stawała się miejscem pogardy, miejscem zniszczenia i wielu, wiele innych niezbyt przyjemnych rzeczy. Dokładnie to jest świątynią Twojego i mego ciała. Jeżeli nie wykonuje, nie realizuje ojcowski plan, nie dostosowuje się do czystości Ewangelii, kiedy wprowadzam swoją myśl, swoje działanie, zaczynam niszczyć świętość swojej świątyni. Zaczynam powodować, tak bym chciał powiedzieć, może nie mówię, ale to moje działanie tak jakby zmierza w tym kierunku, tak bym zaczynał wypraszać gospodarza tej świątyni z mego życia. I dlatego Słowo Boże tak bardzo często i ciągle nas nakłania i mówi nam o wytrwałości, o miłości, o pokorze, o uniżeniu, o wierze, o wzrastaniu, o pracy nad sobą samym, o ukrzyżowaniu własnego ciała, o umartwianiu własnych pożądliwości. Można by było rozwijać. To są wszystkie zalecenia dla Ciebie. Ponieważ Twoje ciało jest świątynią Bożego Świętego Ducha. Ponieważ w Tobie jest to miejsce, gdzie przybywa sam potężny Bóg przez moc Świętego Bożego Ducha. Bo właśnie w Tobie wypełniają się słowa Jezusa. Przyjdę z Ojcem i w Was zamieszkam. Chwała naszemu Bogu. To jest tak potężna miłość Boga. To jest tak potężna Bożą łaską. I możemy sobie zadać pytanie, czy jestem tą świątynią w tej pełnej krasie Bożej łaski, Bożego pokoju, kiedy Salomon po wybudowaniu i poświęceniu oddawał w służbie dla Boga. Czy jestem tą świątynią, kiedy pierwsza miłość przeniknęła moje serce, kiedy moje życie było całkowicie oddane dla żywego, świętego Boga. Taka przyszła mi krótka myśl. Statystycznie, mniej więcej, to nie jest jakaś dokładna liczba, ale średnio biorąc, ludzie na ziemi, każdy człowiek wypowiada około czy ponad 3000 słów dziennie. Kochani, zadajmy sobie pytanie. Jestem świątynią. Czy przynajmniej 10% tych wypowiedzianych słów są słowami kapłana? Jeżeli one są słowami kapłana, to one mówią o błogosławieństwie, o świętości, o Bogu, o łasce, o mocy, uwielbiają, wywyższają cudownego Boga. Czy przynajmniej te 300 słów są skierowane jako słowa kapłana w kierunku innych ludzi otaczających mnie. Ja już nie mówię o podziale pół na pół. Podziale pół na pół, gdzie by przynajmniej 1500 słów jako kapłana były zmierzały w kierunku podtrzymania autorytetu tej świątyni, podtrzymania autorytetu mieszkającego w nim świętego Bożego Ducha, podtrzymania autorytetu tejże żywej, świętej księgi. Czy ta świątynia może jest tą świątynią, która już była zburzona i później była próba odbudowania? Kiedy ona dochodziła do zburzenia, to coraz mniej i mniej o niej się mówiło, coraz mniej i mniej w niej znajdowało się świętości i czystości. Coraz więcej i więcej zostawało tylko pustych haseł. Drodzy umiłowani, dałby nam Bóg, abyśmy pamiętali, Bogu się upodobało przeprowadzić się przez tą świątynię ciała do świątyni, do miejsca, gdzie apostoł Jan cytuje jego słowa, a w Nowym Jeruzalem świątyni nie widziałem, albowiem sam Ojciec i Baranek był tą świątynią, był tą pełnią, był tą doskonałością, który przenikał każde jedno serce. I teraz zastanówmy się, jeżeli te chwilowe, czy te życie, te momenty naszego życia, kiedy szczególnie Boża łaska dotyka naszych serc, jest tak szczęśliwa, jest tak miła, jest tak pełna radości, jest tak pełna uniesienia, czyni wewnętrzną taką gotowość, otwartość do wykonywania Bożego dzieła. Człowiek czuje się szczęśliwy, czuje się tak jakby ta świadomość, że jego życie na tej ziemi jest krótkotrwałe, że on jednak dąży do ojcowskiej chwały. Ona jest tak miła dla człowieka. Są to tak radosne chwile, tak lubimy o nich mówić, tak lubimy o nich wspominać. Te momenty, te chwile, te szczególne wydarzenia Boga. Słowo Boże mówi, że to, co przeżywamy, jest cząstką, jest zadatkiem, jest taką namiastką, że tak określę, że nie mogę użyć takiego słowa, tej potęgi Boga, którą Bóg przeprowadza przez tą świątynię swego mieszkania w Twoim ciele do tej cudownej ojcowskiej Bożej chwały. Drodzy umiłowani, życzyłbym z całego serca dla każdego z Was, razem z Wami i dla siebie, abyśmy się głęboko zastanowili, abyśmy zadali sobie pytanie, jaką ja jestem świątynią. Czy ta świątynia mego życia jest budowana, prowadzona, kształtowana dokładnie na bazie świętego Słowa? Nie ma w tej księdze żywota ani jednego słowa, które nie dotyczyłoby mnie, które nie dotyczyłoby mego życia duchowego, które nie dotyczyłoby mego pielgrzymowania przed Bożym Majestatem. Jeżeli nawet sięgniemy do Starego Testamentu, ktoś powie, ale wiele, wiele rzeczy było do Żydów w Starym Testamencie. Tak. Ale one są praobrazem, one wskazują na coś doskonałego. One wprowadzają nas do tej świątyni ciała, do tej świątyni, w której nasze ciało ma być świątynią Ducha Świętego i wprowadzają nas głębiej aż do nowego Jeruzalem. Nie ma zalecenia w Nowym Testamencie, które by mnie nie dotyczyło. Nie ma wskazówki w Nowym Testamencie, którym mógłbym powiedzieć nie. To nie jest dla mnie. Nie, to jest dla kogoś innego. Jeżeli tak bym mówił, to tak bym powiedział, Boże, ale Ty nie jesteś dla mnie. Panie, ale Twoja świętość mi nie odpowiada. Ale Panie, ja wiem lepiej niż Ty, bo to było tylko do pierwszego czy drugiego wieku, a teraz jest zupełnie inna etyka życia ludzkiego na tej ziemi. Dałby nam Bóg, aby ta świątynia naszego ciała, aby ta świątynia, w której święty Boży Duch mieszka, ona była na tyle przygotowana, żeby Bóg mógł Cię wprowadzić do tego nowego Jeruzalem, gdzie On swoją doskonałością spełnia tą rolę w pełnym słowa znaczenia świątyni wraz z Barankiem. To jest właśnie cel, to jest miejsce, to jest praca, to jest to, co Bóg uczynił dla Ciebie. W tym się objawiła miłość Boża. To jest właśnie spełnienie się słów, które tak bardzo często wspominamy z Ewangelii świętego Jana. Albowiem tak Bóg umiłował każdego i jednego z nas. Droga siostro, drogi bracie, chciałbym podkreślić, ja wiem, że znacie te słowa. Ja wiem, że nieraz czytaliście, wspominaliście, powtarzaliście i mówiliście. Ale chciałbym jeszcze raz powiedzieć, Słowo Boże, albowiem tak Bóg umiłował świat, umiłował każdego jednego z nas, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny. Chwała Panu Bogu. Ja bym nie będę rozwijał tego tematu, ale tylko tak zasygnalizuję. Wierzę, mówimy o wierze żywej, wierze, która jest wypełniona działaniem, uczynkami, posłuszeństwem, wykonaniem woli naszego żywego, świętego Boga. Od Ciebie jest uzależniona. Jak wygląda świątynia? Tak w Starym Testamencie od Żydów zależało. Jak wygląda świątynia? Tak dzisiaj od Ciebie zależy. Jak wygląda Twoja świątynia? Ale nie w oczach człowieka, nie w oczach swoich, ale w oczach żywego Boga. Czy Bóg może swoją chwałą codziennie Cię napełniać? Czy Bóg może swoją chwałę w każdej sytuacji Cię prowadzić? Czy Bóg może swoją chwałą tak Cię wypełniać, że nawet to, że ona jest tak głęboka, tak potężna, że po prostu całkowicie Cię podporządkowuje pod Jego cudowną, Bożą, niebiańską wolę? Drodzy umiłowani, niech te słowa przenikną nasze serca. Niech one dotkną, ożywią i wypełnią. Jesteś świątynią Boga. Jesteś świątynią Ducha Świętego. I uczyniła to potężna miłość Twego Boga. I uczyniła to dlatego, że ta świątynia ma wyjść do Nowego Jeruzalemu, gdzie tą rolę tej świątyni, tej pełnej doskonałości spełnia sam Bóg, Ojciec Niebieski. My będziemy się modlić. My będziemy poruszać się w ręce Najwyższego Boga. Będziemy się oddawać pod skrzydła Jego cudownej Bożej chwały. Myślę, że być może na sens te słowa, które były dzisiaj głoszone przez naszych braci, gdzieś ponownie przypomniały, może dotknęły naszego serca. Może to się wypełniło, co apostoł Piotr powiedział, że przez ciągłe przypominanie chciałbym tak, by wasze prawe umysły, użyję swego słowa, udoskonalić, przybliżyć, otworzyć jeszcze bardziej na tą potęgę żywego Boga. Może te słowa poruszyły i potrzebowałbym modlitwy. My będziemy się modlić. Może wszyscy powstańmy przed Bożym Majestatem. Ja poproszę o pieśń jakąś, którą byśmy zaśpiewali. Pieśń, która by była się taką chwilą refleksji, chwilą zastanowienia się. I po tej pieśni będziemy się modlić. A jeżeli kto by potrzebował wsparcia, modlitwy, jednak zastanowił się i doszedł do wniosku, że jeszcze musi coś uczynić, coś, co widzi, co w tym momencie nawet sam osobiście widzi, że nie do końca w tej jego świątyni jest zgodne z Bożym Słowem, nie do końca jest naprawione, nie do końca jest całkowicie otwarte, to może to będziemy się modlić. Możesz podnieść po przyśpiewaniu tej pieśni rękę do góry na znak, że potrzebujesz pomocy, wsparcia, ukierunkowania, może takiego posilenia, takiego działania Boga prowadzące Cię do tego, abyś pamiętał, że świątynia Boga, ona ma być świątynią doskonałą, oczyszczoną, odnowioną krwią naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Jezus jest z nami tu.